Do studia wszedł gość utalentowany, kolejny gość utalentowany. Kim jesteś?
Kim jestem? Arturem Gocem, aktorem i wokalistą.
Który postanowił wejść na szczyt.
Tak, to prawda. Sięgnąłem najwyżej jak się dało, bo po materiał Kabaretu Starszych Panów, czyli Wasowskiego i Przyborę w nowych aranżacjach. I to też było bardzo odważne i ryzykowne. No ale stwierdziłem, że no nie można stać w miejscu. To znaczy te piosenki są i były genialne w tamtych aranżacjach, w tamtych latach. Natomiast no, gdybym chciał wykonywać je w taki sposób, w takiej aranżacji muzycznej, no to już nie w XXI wieku. Bo to by było trochę odtwórcze, prawda? Trochę naśladowanie tamtych mistrzów, a ja poprzez język współczesny, poprzez współczesną aranżację, interpretację chcę troszkę zainteresować Kabaretem Starszych Panów też młodsze pokolenie, które niekoniecznie pamięta i niekoniecznie zna te piękne piosenki i utwory.
I teraz co, pojawiła się płyta?
Tak, pojawiła się dokładnie, premiera była przedwczoraj, czyli w walentynki. Wielki premierowy koncert był w Poznaniu, w Scenie na Piętrze. Dzień wcześniej był koncert w Legnicy. Bilety sprzedane, coś niesamowitego, pełne sale.
I jak, młodzi ludzie?
Młodzi, starsi, pełne pokolenia, całe pokolenia i nawet takie małe dzieci w wieku 8-10 lat, więc coś niesamowitego.
Miałeś tremę?
Oczywiście, że tak, bo bałem się, jak to zostanie odebrane.
I jak zostało?
Fantastycznie. Fantastycznie, bardzo się podobało i podchodzili też ludzie tacy, którzy z wielką obawą przychodzili na te koncerty i mówili, że, to znaczy tak, jedni mówili, że dla nich Kabaret Starszych Panów to świętość i każdy ruch może być niebezpieczny, ale że to był dobry ruch i że bardzo im się to podoba, ale też byli tacy, którzy Kabaretu Starszych Panów no nie za bardzo po prostu ten kabaret lubią. I wydawało im się, że to będzie w stylu takim retro. I na przykład żona wyciągnęła męża na siłę. On nie chciał przyjść, a potem podszedł do mnie i podziękował bardzo, że jest naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Więc takie głosy są no, najbardziej miłe. Poza tym też jest zatrzęsienie po tym, jak była parę dni temu premiera teledysku u Marka Sierockiego. No i na YouTubie. Bardzo dużo ludzi pisze, komentuje. No i bardzo pozytywne w większości są to oceny, więc jest mi niezwykle miło, że mogłem po ten materiał sięgnąć.
A młodzi ludzie, kiedy słyszą tekst, bo są tacy, którzy po raz pierwszy słyszą.
Tak, i myślą, że to ja napisałem na przykład. Tekst i muzykę.
No i co, jaka jest relacja między takim młodym człowiekiem, który myśli, że to ty napisałeś ten tekst, a tekstem?
No, to znaczy na początku tak jak mówię, że myśli, że to jest moje. Ja mówię, że to nie jest moje, że to jest Kabaretu Starszych Panów. A co to jest Kabaret Starszych Panów? Nie, zupełnie nie kojarzą. A przecież ten tekst jest, no tam jest gęścizna tego tekstu, jest tego dość dużo. I czasami mogłoby się wydawać, że to mogłaby być niezrozumiała ta gra słowem. Ale no, jeżeli młodzi ludzie mówią, że to jest zrozumiałe, że to ja napisałem, to znaczy, że to jest bardzo, bardzo współczesne, bardzo, bardzo nowoczesne, tak mi się wydaje. Poza tym teksty Przybory są naprawdę ponadczasowe i to jest absolutnie.
A kiedy po raz pierwszy, pamiętasz, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś jakąś piosenkę z Kabaretu Starszych Panów?
No to pamiętam na pewno w dzieciństwie, bo u mnie w domu się słuchało tych piosenek i Kabaretu Starszych Panów, i Ewy Demarczyk, i Młynarskiego. Wiem na pewno, że Wesołe jest życie staruszka. To tak z dzieciństwa pamiętam, że gdzieś to tam ten Wiesław Michnikowski się przewijał. Ale ja nie miałem wtedy fascynacji kabaretem.
A pojawiła się kiedy?
Pojawiła się tak naprawdę dopiero kilka lat temu. Bo większą fascynację miałem Ewą Demarczyk od czasów licealnych i takim cięższym, powiedzmy, klimatem poetyckim, ale potem w szkole teatralnej dostawałem te piosenki na zajęciach z techniki wokalnej i dopiero później, po parę lat po szkole teatralnej, zostałem poproszony, żeby wyreżyserować taki koncert na festiwalu, Sudeckim Festiwalu Muzycznym, koncert, który był złożony z piosenek z kabaretu Starszych Panów i tam byli studenci szkół teatralnych, szkół muzycznych. Ja byłem przerażony, bo nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Rok wcześniej robiliśmy Osiecką, więc wydawało mi się, że ta Osiecka jest mi jakoś tak bliższa. Ale dopiero jak ten kabaret Starszych Panów zacząłem robić z tymi młodymi ludźmi, zobaczyłem, jak to jest współczesne, jak to jest aktualne. No i gdzieś cały czas w głowie miałem, że być może zrobię kiedyś taki koncert cały z tymi piosenkami. Włączyłem dwa utwory do repertuaru. No i potem po paru latach znowu, czyli półtora roku temu, pojechaliśmy do Australii grać dużą trasę koncertową, 5-tygodniową. I prezentowaliśmy te dwie piosenki z kabaretu Starszych Panów, ale to były takie aranżacje bardziej, powiedziałbym, po bożemu, trochę takie jazzowo-swingowe. I przed jednym z koncertów był bardzo słaby instrument i tam z moim klawiszowcem zaczęliśmy improwizować, trochę się bawić elektroniką. I powstała taka bardzo szalona wersja piosenki Już kąpiesz się nie dla mnie i ludzie po prostu oszaleli. Wtedy. I powiedzieli, żeby nagrać taką płytę, więc ja musiałem do tego chwilę dojrzeć. Też publiczność polską tutaj zapytać i jeszcze w innych krajach, gdzie jeżdżę, na przykład w Szwajcarii. I, no i stwierdziłem, no jeżeli jest takie zapotrzebowanie, takie żądanie, powiedzmy, słuchaczy, to zrobię to.
A z piosenki Adio Pomidory? Jesteś zadowolony?
Z Radio Pomidory jestem, tak.
Tu mamy jakąś wersję telewizyjną przygotowaną.
Proszę bardzo.
Można no to słuchać. Dobrze. Dobrze. To a Tanie Dranie?
Tanie Dranie nie mam tej piosenki na płycie, ale śpiewamy podczas koncertu fragment, bo mój zespół się nazywa Tanie Dranie, tak ich nazwałem.
Artur Goc jest w naszym studiu, a teraz to w Poranku Wnet premiera. Zobaczymy i posłuchamy i ocenimy. Artur Goc, zespół Tanie Dranie, premiera w Poranku Wnet. Do tej płyty jeszcze w dzisiejszym poranku wrócimy. Na zegarze godzina 9:45.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Czyli w studio Wojciech Piotr Kwiatek.
Zgadza się, tak to jakoś jest. Witam cię, Krzysztofie. Witam odważnego młodego człowieka, który poważył się na dorównanie arcyksięciom rozrywki. O tak, powiedzmy właśnie nie rozrywki, arcyksięciom kultury, bo to już przestała być rozrywka. Zdecydowanie. Zresztą nigdy nią tak do końca nie była. A dzisiaj, proszę państwa, o dwóch książkach. Po pierwsze, taka ogólna uwaga, że wyraźnie wraca moda na historię Polski. Po ćwierć wieku, kiedy się mówiło, że właściwie to nieomal, że historia Polski zaczęła się w 1989 roku, prawda, od Okrągłego Stołu i tak dalej, wraca moda na historię Polski. W różnych formach zresztą wraca. I książki są taką, no pewnie w sumie najmniej wdzięczną, chociaż najbardziej efektywną wersją wykładu historii naszego kraju. Dlaczego? Dlatego, że no, jak to się mówi, słowo, scriptamanent, to co napisane zostaje. I taką książką jest wydana przez wydawnictwo WAM, trzeba powiedzieć powieść w zasadzie, bo jest to zdecydowanie powieść. Wiara i tron. Święty Wojciech i początki Polski w podtytule. Autorem jest Dominik Rettinger. Oczywiście tutaj jest tak. Ta historia troszeczkę ma taki charakter, jak to mówią, vie romance, czyli to nie jest tak do końca poważnie. Jeżeli chodzi o wątki uboczne, to jest w pewnym sensie takim troszeczkę narracyjnym zanurzona. No niemniej trzeba wierzyć, że autor spenetrował źródła i historię świętego Wojciecha i początków Polski jako państwa administracyjnego obdarzonego własnym bytem politycznym z władcą pomazańcem Bożym. Opisana jest rzetelnie. Co się o tej książce powiedzieć da, to na pewno to, że jest to bardzo dobra lektura na Wielki Post, ponieważ po pierwsze jest książką no jednak z bardzo silnymi elementami religijnymi, mimo owej otoczki Vichomansa, jak mówiłem. A druga sprawa, że kieruje nasze myślenie na rzeczy, o których myślimy stanowczo za rzadko. Też na szczęście ostatnio częściej, ale i tak prawdopodobnie jeszcze nie dość. Jest wyraźne ożywienie na rynku księgarskim w tej dziedzinie. Będziemy, mam nadzieję, niedługo mówili, to znaczy ja już troszkę wspominałem, natomiast główna rola, mam nadzieję, będzie należała do naszego drugiego prezesa o książce, z autorką jej, o książce pani Ewy Polak-Pałkiewicz. O książce pani Ewy Polak-Pałkiewicz, czego chcą od nas biedni Niemcy. Wczoraj miał miejsce promocyjny wieczór tej książki w Klubie Księgarza. Miałem zaszczyt, niełatwo obowiązek poprowadzić ten wieczór i muszę państwu powiedzieć, że atmosfera była niesłychana zupełnie i wszyscy stwierdzili, że pani Ewa jest, no pani Ewa jest darem niebios po prostu, bo w ogóle jest nie z tego świata. A tymczasem mówimy o książce Wiara i Tron. Jest to po prostu misja Adalberta, czyli po polsku Wojciecha, do Polski, do państwa, gdzie rządzi król, surowy, żądny władzy, żądny korony, a odmawiają mu tego, ponieważ za mało chce się, nie bardzo chce się ukorzyć przed cesarzem, a wtedy wtedy cesarz, a papież to było tak nie wiadomo kto ważniejszy tak naprawdę. Ten papież, o którym tu zresztą się pisze, Grzegorz, jest po prostu nominatem cesarza i już. Także warto, proszę państwa, tym bardziej, że jak mówię, wieczory jeszcze długie, Wielki Post się właśnie dopiero zaczął i książka Wiara i Tron, myślę, że to jest dosyć dobra i godna polecenia, chociażby ze względu na oficjalną wydawniczą pozycję. To o pierwsze już było. Teraz już o czymś zupełnie współczesnym, ale nie mniej ważnym. Tyle tylko, że z zupełnie innego punktu widzenia. Wyszła właśnie świeżo i warto o niej powiedzieć, bo wydawnictwo, które ją wydało, nie jest wydawnictwem dużym, nie jest wydawnictwem bogatym, jest wydawnictwem niszowym, w związku z tym zapewne na fasadach empików tej książki państwo nie znajdą. Jerzy Biernacki, mam pytanie, taki tytuł, mam pytanie. Pod tytułem Felietony z lat 2013-2015. Jerzy Biernacki był moim kolegą z naszej Polski, która to wtedy w życiu medialnym polskim spełniała taką rolę, dokładnie taką rolę, jak w tej chwili Radio Wnet w obecnym życiu politycznym. To znaczy było, nasza Polska była gazetą, co się zowie, wolną, przemilczaną albo obsobaczaną i osądzaną od czci i wiary, aż się zorientowano, że może nie warto tego jednak robić, bo to się troszeczkę na zasadzie arebur nakręca czytelników, więc zaczęto po prostu od czasu do czasu w przeglądzie prasy naszą Polskę prezentować. Jerzy Biernacki był tam jednym z publicystów, przez jakiś czas był tam kierownikiem działu kultury, na zmianę żeśmy to robili, ja byłem w większości sekretarzem redakcji i Jerzy Biernacki w pewnym momencie wymyślił sobie taki cykl felietonów. Pod tytułem mam pytanie. Jest tutaj w tej książce gdzieś około 300 pytań Jerzego Bierneckiego. Pytań dotyczących wszelkich ważnych wtedy spraw, a ponieważ był to tygodnik, to można było w miarę często pytać i dotrzymywać aktualności wydarzeniom. To takie na przykład, w 2014 roku takie były pytania Jurka Bierneckiego. Co to jest, jeśli nie cenzura? Czy pozwolimy bezbożnikom ciągać Kościół po sądach? Czy rząd Tuska jest jedynie nieudolny? Jak długo jeszcze? Jak ideologia wpływa na inteligencję człowieka? A na przykład w 2015 roku. Czy mężowie zaufania zapewnią uczciwość wyborów? Do czego doprowadza niskie morale elit? Czy w polityce ważniejsza jest prawda czy skuteczność? dlaczego do Auschwitz nie zaproszono rodziny bohatera, co się stało z polską polityką wschodnią i tak dalej, i tak dalej. O ile ta książka jest już na rynku, nie jestem w stanie odpowiedzieć, natomiast Wiara i Tron na pewno tak. Warto dopytywać się o to. Książka Biernackiego prawdopodobnie będzie również w księgarni naszego dziennika i w księgarniach powiązanych z mediami toruńskimi, bo żeby, a może też w narodowych księgarniach, bo że znajdziemy ją na witrynach Empików i dużych księgarni, jak powiedziałem, bardzo wątpię. To by było tyle, a teraz złota myśl na weekend. Drwi z ran, drwi z blizn, kto nigdy nie doświadczył rany. Tak powiedział kto? Oczywiście, tak mógł powiedzieć tylko William Shakespeare. Dziękuję serdecznie.
Wojciech Piotr Kwiatek był w studio, a do mikrofonu wolnym albo szybkim krokiem podchodzi Bogusław Szostkiewicz.
Dzień dobry Państwu. Mam książkę, która jest na tą okazję tej dysputy po uchwaleniu ustawy IPN-u. Myślę, że warto przytoczyć słowa Władysława Bartoszewskiego. Jest to dodatkowa okazja, ponieważ 19 lutego będzie jego rocznica, jego urodzin. Władysław Bartoszewski nie żyje. Ja bardzo często nie zgadzałem się z jego niektórymi stwierdzeniami, ale nie można mu odmówić, że był polskim patriotą i to mógł mieć różne poglądy, czasami może nas irytował, ale był polskim patriotą i był szanowany i ceniony tak w Izraelu, jak i w Niemczech, na świecie. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ te słowa, które tutaj Państwu przytoczę z książki wywiadu Rzeki, które wywiadu Michała Komara, książki, która ukazała się w świecie książki w roku 2006, są bardzo ważne. Jeżeli ktoś po tych słowach będzie próbował Polaków oczerniać i posądzać, osądzać o współpracę i kolaborację, to znaczy, że kłamie. Ponieważ jeżeli się chce zmierzyć z tym autorytetem profesora Bartoszewskiego, który widział, uczestniczył w pomocy Żydom, to będzie musiał właśnie przeczytać tą książkę i te słowa. Mianowicie, czy byli Polacy kolaboranci? Tak. Mówię to ze spokojem, ale dodam od razu, nie było w okupowanej Europie społeczeństwa, które by kolaborowało w mniejszym stopniu niż polskie. Jeszcze dodam, nie było w okupowanej Europie społeczeństwa, które ścigało zdrajców z taką determinacją jak my. Działało sądownictwo podziemne, wojskowe i cywilne. Żeby zabić gestapowca, nie trzeba było wyroku. Ale żeby zabić zdrajcę obywatela polskiego, który przeszedł na stronę wroga, potrzebne były dochodzenia, wyrok i uzasadnienie. Otóż nie ma innego narodu w okupowanej Europie, który by wykonał setki wyroków śmierci. Prawomocnych, wydanych przez konspiracyjne sądownictwo zawodowe, zawodowych sędziów, adwokatów, prokuratorów, na własnych obywatelach winnych kolaboracji z Niemcami. Jeśli Sodoma musiała ulec zagładzie, bo zabrakło w niej 10 sprawiedliwych, to my zasłużyliśmy na istnienie jako społeczeństwo, z której wyrosły tysiące sprawiedliwych. Myślę, że te słowa są bardzo ważne, bo myślę, że autorytet profesora Bartoszewskiego nie kwestionuje nikt tutaj w Polsce. Jeżeli słyszę takie słowa i czytam wywiad Cimoszewicza, który mówi, że Polacy są odpowiedzialni, to znaczy się, że on jest po prostu renegatem, nie jest Polakiem, bo ktoś, kto kwestionuje nawet te słowa, to znaczy, że nie zna historii jest i ma złą wolę. Dlatego powtarzam, warto przeczytać książkę Władysława Bartoszewskiego, Wywiad Rzeka. Ona jest dwutomowa, ale tom pierwszy z serii Autorytety. Tam Państwo naprawdę dowiecie się bardzo ciekawych rzeczy. Mamy mało czasu, ale chciałbym jeszcze przeczytać taki fragment, który przytacza Bartoszewski. Mianowicie o tym, jak to by było, gdyby było. Sporo rozmawiałem na ten temat, znaczy o ratowaniu między innymi Żydów, ze znajomymi, którzy wywiezieni z łódzkiego getta do Auschwitz latem, czy też wczesną jesienią 1944 roku uniknęli komory gazowej. Wśród nich był mój przyjaciel błogosławionej pamięci Lucjan Dobroszycki, uwięziony w łódzkim getcie jako Mały chłopiec całą rodzinę stracił w Auschwitz-Birkenau, ocalał sam jeden. Rodzice i rodzeństwo zginęli. Po wojnie kształcił się, został doktorem historii. Pracował w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1968 roku oddał legitymację PZPR-u, protestując przeciw inwazji na Czechosłowację. Potem zaś złamany wydarzeniami marcowymi i ich skutkami wyemigrował z żoną i dzieckiem. Dotarł do Nowego Jorku, gdzie pracował jako historyk w Żydowskim Instytucie Naukowym. Zmarł w 1995 roku. Otóż Dobroszycki mawiał do mnie nieraz: słuchaj, gdyby była sytuacja odwrotna, gdyby było getto dla Polaków, a Żyda by zabijali z dziećmi, z żoną, z matką za to, że pomagał Gojowi, to ci powiem, choć tego nie napiszę i nie wydrukuję, że nie jestem pewien, czy znalazłoby się tylu ratujących, ilu znalazło się w Polsce przy istniejących poprzednio antagonizmach i różnicach kulturowych. Myślę, że to są bardzo ważne słowa. Polecam Władysław Bartoszewski i jego jeszcze jedną książkę, która ukazała się w 1966 roku. Ten jest ojczyzny mojej. Warto by o niej jeszcze powiedzieć w następnym może programie, bo to są świadectwa ludzi, którzy ratowali, którzy byli ratowani w czasie okupacji.
I zapraszam z tą książką w przyszły piątek do studia, a już jutro na Jarmark Wnet, ponieważ Łukasz, Bogusław Szostkiewicz, bardzo serdecznie dziękuję. Ponieważ Łukasz Jankowski leci do Berlina tuż przed wejściem na pokład samolotu, rzecznik prasowa rządu dziennikarzom krótkie odpowiedzi na pytania udzieliła. Posłuchajmy.
W ważnym momencie, bo tworzy się nowy rząd, na którego czele najprawdopodobniej stanie pani kanclerz Angela Merkel. Liczymy na to, że ten rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę. A o czym będzie rozmowa? Zapewne wzajemne relacje gospodarcze, wymiana handlowa, która jest, jak wiemy, bardzo dobra. Sytuacja, przyszłość Unii Europejskiej, budżet Unii Europejskiej w kolejnych latach. Mamy do omówienia również sprawy dotyczące migracji. To są te elementy, które zapewne zostaną poruszone. Nie wspomnę o bezpieczeństwie, w tym bezpieczeństwie energetycznym.
Powiedziała rzecznik prasowa rządu Joanna Kopcińska i wsiadła do samolotu razem z premierem Mateuszem Morawieckim, by polecieć do Berlina. Poranek Wnet w piątek 16 lutego powoli kończymy. Nie wykąpie się już dla nas nikt w dzisiejszym poranku. Artur Goc jest w studiu, ale pozostaje w studiu płyta, którą wydał wspólnie z zespołem Tanie Dranie. Piosenki z kabaretu starszych panów, nowoczesnej aranżacji takiej, w której młodzi ludzie będą mogli, ale nie tylko młodzi, posłuchać tej płyty. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w poranku. Za chwilę Studio Dublin i Tomasz Wybranowski będzie na antenie, ale jeszcze podziękuję. Andrzej Gumbrycht zrealizował dzisiejszy poranek, Antoni Opaliński był jego wydawcą i przypomnę, że jutro spotykamy się na Jarmarku Wnet. Wspólny program z Jarmarku Wnet, Radia Wnet i Telewizji Republika od godziny 9:07 do godziny, to się przedłuża ten program, prawdopodobnie do godziny 1:00, bo od 12:00 do 1:00 będą jeszcze komentarze publicystów na temat tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, na pewno komentarze dotyczące wizyty premiera Morawieckiego w Berlinie też się pojawią. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu wszystkiego dobrego. Spotykamy się jutro na Jarmarku, a w poniedziałek Aleksander Wierzejski w tym studiu zasiądzie o godzinie 7:07. Miłego dnia.